Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest wspomnienie Ducha Świętego, zesłania Go w dniu Pięćdziesiątnicy, utworzenia Kościoła. I Duch Święty faktycznie odgrywa niezwykłą rolę w działalności Kościoła, a także każdego chrześcijanina. Chciałbym dzisiaj poruszyć pewne aspekty działania Ducha Świętego, które są poruszone w liście do Rzymian w 8 rozdziale, abyśmy przybliżyli sobie, jak Duch Święty między innymi działa w naszym codziennym życiu i jak możemy doświadczać Jego mocy. Przeczytajmy 8 rozdział listu do Rzymian od 1 do 30 wersetu. Będziemy odcinkami czytać i powoli analizować. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. To może na razie tyle. Zauważmy, że Duch Święty spełnia różną rolę w naszym życiu. Pierwsza rola to taka, że pozwala nam trwać w Chrystusie, pozwala nam prowadzić prawe życie i uniknąć potępienia. Bo czytamy w wersecie pierwszym, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Tej końcówki nie ma w Biblii Warszawskiej, ale występuje w najpewniejszych rękopisach greckich w tekście bizantyjskim. To jest większościowym. Najwięcej jest rękopisów bizantyjskich, około 5000, i właśnie tam występuje ta końcówka, że ci, którzy postępują nie według ciała, ale według ducha. Tak to jest też w Biblii Brzeskiej, w Biblii Gdańskiej i ja czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A także w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza podobnie jest ta końcówka. Zresztą kontekst na to wyraźnie wskazuje. I zauważmy, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy trwają w Nim. Biblia nigdzie nie głosi pewności zbawienia dla tych, którzy odłączają się od Jezusa Chrystusa albo trwają w grzechu. I czytamy, że dla tych nie ma potępienia, którzy postępują nie według ciała. I tu musimy sobie wyjaśnić, że apostoł Paweł nie używa słowa ciało w takim naszym sensie potocznym, gdzie mówimy, no muszę opłukać ciało po całodziennej ciężkiej pracy w brudzie, tak, w kurzu. Nie. On używa tego słowa w takim innym nieco znaczeniu, chociaż czasami nawiązuje też do naszego zwykłego ciała, kiedy mówi, że mamy mieć przemienione nasze ciała na obraz Chrystusa, ale używa tego słowa w sensie grzesznej natury. Że ci, którzy postępują zgodnie z tą grzeszną naturą, a zatem jak Słowo Boże mówi, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, jeżeli zgodnie z tym postępują, to nie mogą mieć żadnej pewności, że nie będą potępieni, że będą na pewno zbawieni. Jeżeli postępują zgodnie z ciałem, z grzeszną naturą, żadnej pewności zbawienia tacy ludzie nie mogą mieć. Jedynie wtedy, kiedy postępują według Ducha Świętego, mogą mieć pokój z Bogiem, mogą mieć pewne zbawienia. I Duch Święty właśnie pomaga nam trwać w Chrystusie. On kieruje naszą uwagę na Chrystusa. Bo pamiętajmy, że niebezpieczne jest to uleganie ciału. Jest takie powiedzenie, twoje myśli stają się czynami. Twoje czyny stają się nawykami. Twoje nawyki stają się twoim charakterem. A twój charakter staje się twoim przeznaczeniem. Więc bardzo trzeba poddawać całe życie Duchowi Bożemu, żeby nasze przeznaczenie nie było złe, bo wyrobimy w sobie jakieś grzeszne nawyki. Czytamy dalej, że prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Duch życia, Duch Święty niesie życie duchowe w duszę człowieka i uzdalnia go do dobrego postępowania, Bożego postępowania, dzięki łasce w Chrystusie. Nie dzięki naszym zasługom, bo my o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wydźwignąć się ze stanu grzechu, który dziedziczymy po naszych prarodzicach. I właśnie prawo ducha życia, Duch Święty niesie duchowe życie, uwalnia od prawa grzechu i śmierci. Apostoł Paweł za chwilę to bliżej wyjaśni. Chodzi o to, że prawo mojżeszowe samo w sobie było dobrem, ale ono niosło potępienie każdemu, kto nie wytrwa do końca w spełnianiu wszystkich przykazań tego prawa. Więc po prostu mimo wszystko ono niosło potępienie, ponieważ żaden człowiek nie był w stanie być doskonale sprawiedliwy zgodnie z tym prawem. I dalej czytamy, co było niemożliwe dla prawa, czyli dla prawa mojżeszowego, danego przez Boga Jahwe Mojżeszowi, czym było ono słabe z powodu ciała. Właśnie było słabe z powodu ludzkiej grzesznej natury, to Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie tylko grzesznego ciała. On nie miał grzesznego ciała, on był bezgrzeszny i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Czyli Chrystus na swoje bezgrzeszne ciało wziął nasze winy. I prawo potępiło w nim nasz grzech. On wziął na siebie nasze potępienie. Cudowna wymiana miała miejsce na krzyżu Golgoty. On wziął na siebie nasze potępienie. I ten grzech w jego ciele został potępiony, w jego bezgrzesznym. A zatem został zwalczony, pokonany. Właśnie w osobie i dziele Jezusa Chrystusa. I teraz, dzięki tej łasce Bożej w Chrystusie, został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, uzdalniający do Bożego życia. Bo czytamy w wersecie 4, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Zobaczmy. Słuszne wymagania prawa Bożego, jak na przykład nie cudzołóż, nie kradnij, a ściślej nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mordował i tak dalej. Te wszystkie prawe wymagania, które były tam zawarte, także nie pożądaj, nie będziesz pożądał. Te wszystkie prawe wymagania, one są w stanie, te wszystkie, które potwierdza je Nowe Przymierze, być wypełnione przez nas. Dlaczego? Bo musiała nastąpić śmierć Chrystusa na krzyżu, potem Jego chwalebne zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, żeby Syn Boży zesłał Ducha Świętego uzdalniającego do takiego prawego, czystego życia. Bez krzyża nie byłoby zesłania Ducha Świętego, a bez zesłania Ducha Świętego nie byłoby, owszem, znaków i cudów, ale też skutecznego, dobrego życia chrześcijańskiego. Nie byłoby tego. Także dzieło Chrystusa jest fundamentem późniejszej działalności Ducha Świętego. I Duch Święty uzdalnia nas i kiedy postępujemy zgodnie z Nim, jesteśmy w stanie tak żyć, że prawo nas nie potępi, że będziemy żyć czystym, prawym życiem. Czytamy tutaj o pewnym konflikcie, jaki zachodzi w ludziach, którzy nie żyją według ducha. Bo czytamy w wersecie 5, ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, czyli skłaniają się do rzeczy przyziemnych, do rzeczy grzesznych, ci, którzy żyją w zgodzie z grzeszną naturą. Ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. To jest znamie dziecka Bożego, że dla niego czytanie Słowa Bożego, rozmyślanie o nim nie jest jakąś stratą czasu. O, bo szkoda, bo nie zarobię pieniędzy, bo stracę na tym. sprawy duchowe stawia na pierwszym miejscu. Dla niego Słowo Boże jest świętością. Dla niego modlitwa jest świętością. A dlaczego? Bo chodzi w Duchu Świętym. Duch Święty go tak prowadzi, że ceni Słowo Boże, że chce je poznawać, chce się napełniać Nim i Duchem Świętym i chce skupiać się na modlitwie, na Bogu, na Panu Jezusie. Także to jest efekt działania Ducha Świętego. Czytamy, że zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Także w gruncie rzeczy to, do czego skłania grzeszne ciało, to jest po prostu śmierć. I to nie ta śmierć tutaj fizyczna, ale śmierć wieczna, druga śmierć, wieczne potępienie. Natomiast Duch Święty przekazuje nam te dobre rzeczy, jak życie i pokój. Jesteśmy w stanie prowadzić dobre życie chrześcijańskie, mamy w sobie życie duchowe, nadprzyrodzone i mamy pokój z Bogiem. Duch Święty go udziela nam. Czytamy dalej, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Po prostu grzeszne skłonności natury ludzkiej nie są w stanie poddać się prawu Bożemu, jeśli są nieposkromione, niepoddane. Jeśli nie ma nawrócenia, nie ma duchowego odrodzenia, to człowiek będzie lgnął do tego, co jest niedobre. Jest też taka przestroga, że chrześcijanin może jakiś czas chodzić w Duchu Świętym, może poddawać się Duchowi Świętemu, może pokonywać zamysł ciała, ale może przyjść taki czas, że zacznie lgnąć do grzesznych rzeczy, że zaczną go one pociągać coraz bardziej, i nie będzie posłuszny prawu Bożemu. Nie będzie poddany woli Bożej. Bo czym jest innym prawo Boże, jak nie objawioną wolą Bożą, spisaną wolą Bożą? Więc jest takie zagrożenie, że chrześcijanin może zaniedbać swoje zbawienie. Ale czytamy, że ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Czyli nie chodzi o to, że my nie możemy się podobać Bogu, bo mamy ciała fizyczne. Ale ci, którzy żyją w zgodzie z grzeszną naturą, spełniają jej wszystkie zachcianki, absolutnie nie mogą podobać się Bogu. Bo czynią to, co Bóg nienawidzi. To, co jest sprzeczne z Jego świętym, absolutnie świętym, sprawiedliwym charakterem. Ale czytamy, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Więc zobaczmy, ci, którzy nawrócili się, narodzili z góry, narodzili z wody i z ducha, mają Ducha Bożego. Mają Ducha Świętego i Duch Boży w nich mieszka. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Dlaczego Duch Boży jest nazywany czasami Duchem Jezusa czy Duchem Chrystusa? Bo to Syn Boży zsyła Go na ziemię. Bóg Ojciec przez Niego zsyła Ducha Świętego na tę ziemię i On działa tutaj. I po prostu ktoś, kto w ogóle nie ma Ducha Bożego, nie należy do Chrystusa. Nie jest Jego. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Trzeba mieć pewność, że mamy Ducha Bożego. To nie może być coś takiego, no mam nadzieję, że mam Ducha Bożego. Jeżeli by kobieta miała nadzieję, że jest w ciąży i poszła do lekarza, ale nie ma żadnych wyraźnych oznak ku temu, to by ją wyśmiał, prawda? Zgłosiłaby się do niego, że ma tylko taką nadzieję. Musi zrobić jakiś test, musi się upewnić, czy ma tego Ducha Bożego człowiek wierzący. Tak samo jak kobieta robi test, żeby się upewnić, że jest w ciąży. I człowiek mający Ducha Bożego o tym wie. Czytamy tutaj też pewien dowód, jaki jest. Jeśli Chrystus jest z was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Albo inne przekłady mówią usprawiedliwienia. Czyli Duch Święty sprawia to, że nadal mamy grzeszne skłonności, owszem, są w nas, bo czytamy, że ciało jest martwe z powodu grzechu i one są pokonywane przez Ducha Bożego, ale nasz duch jest ożywiony dzięki usprawiedliwieniu. Czyli Duch Święty odnosi dzieło Chrystusa do naszego ducha, do naszego wnętrza, do naszej niematerialnej istoty. I w ten sposób my dzięki usprawiedliwieniu jesteśmy w stanie prowadzić inne prawe życie. I pokonywać te skłonności grzesznego ciała. Także jak na razie powiedzieliśmy sobie, że Duch Święty sprawia, że trwamy w Chrystusie i że pokonujemy grzeszne skłonności ciała i jesteśmy w stanie wypełniać prawo Boże i zajmować się rzeczami duchowymi. Ale też werset 11 zwraca uwagę na coś innego. Że Duch Święty ożywi nasze śmiertelne ciała. Że Bóg właśnie przez Ducha Świętego ożywi nasze śmiertelne ciała. Czyli Duch Święty będzie miał swój udział we wskrzeszaniu nas z martwych, jeśli umrzemy przed przyjściem Chrystusa. A jeśli dożyjemy powtórnego przyjścia Chrystusa, to Duch Święty będzie odgrywał potężną rolę w przemienianiu nas. Chwalebne ciało podobne do ciała Jezusa Chrystusa. I właśnie ten sam Duch Święty uczestniczył we wskrzeszeniu Pana Jezusa i On będzie również uczestniczyć we wskrzeszeniu nas. Także widzimy, że Duch Święty naprawdę ma ogromne zastosowanie. Czytałem opracowania o Duchu Świętym, to On naprawdę bardzo szeroką pracę, różnoraką pełni. I tu już widzimy, nawet w tym 8 rozdziale, który wybrałem dzisiaj, w którym są ciekawe wzmianki o Duchu Świętym, jak On działa. I teraz zobaczmy do wersetów 12 do 17. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Duch Święty odgrywa kluczową rolę w naszym uświęceniu. Po prostu my, poddając się Duchowi Świętemu, Jego działaniu w naszym życiu, postępując w Duchu Świętym, jesteśmy w stanie uśmiercać uczynki ciała. Zadawać śmierć, jak mówili do Kolosan, wszystkiemu, co w naszych członkach jest ziemskie, co przyziemne, co grzeszne. I właśnie Duch Święty tu odgrywa kluczową rolę. Trzeba się mu poddawać, żeby pokonywać słabości ciała. Żeby to lepiej zilustrować, to zobaczmy do listu do Galacjan. 5 rozdział. Od 16 wersetu. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. A one są sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. I dalej czytamy, a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Tak więc list do Galacjan szerzej opisuje to poddanie się Duchowi Świętemu, które owocuje świętym dobrym życiem, świętym pobożnym charakterem. Skuteczne życie chrześcijańskie jest niezwykle ważne. Byli mężowie Boży, którzy mieli znaki i cuda w swojej służbie. Na przykład był taki pewien, no nie wymienię z nazwiska, człowiek, który miał wiele uzdrowień, wielką służbę pełnił, modlił się skutecznie, ale niestety miał wielką słabość do alkoholu. I cielesność go pokonała. Umarł jako alkoholik. W jego krwi wykryto ogromną ilość alkoholu, kiedy umarł. Więc my musimy być świadomi, że posługiwanie darami Ducha Świętego musi być w zgodzie z życiem poddanym Duchowi Świętemu. Że musi być owoc tego Ducha, bo jeśli ktoś pozwoli sobie na cielesność w swoim życiu, może zatracić zupełnie swoją służbę. Jeżeli na przykład będzie nieskromny w stosunkach z osobami płci przeciwnej, poza swoją żoną, gdzie może być blisko, ale jeżeli sługa Boży nie będzie tutaj zadawał śmierci tym uczynkom ciała, w tej relacji damsko-męskiej z innymi siostrami, z innymi kobietami, może przez to upaść i cała służba może jego upaść. Znamy takie przypadki i to nawet z niedalekiej historii, gdzie ktoś zmarnował całą swoją służbę, swoje małżeństwo przez uleganie uczynkom ciała. To nie są żarty. I tu czytamy, że jeśli żyjecie według ciała, umrzecie. I tu nie chodzi, tak jak niektórzy kaznodzieje mówią, o śmierć fizyczną. Bo jest taka nauka w kręgach tak zwanej wolnej łaski, gdzie się głosi, że No jak ktoś umrze w grzechu, ale był kiedyś nawrócony, no to Bóg skróci jego życie i przedwczesna śmierć będzie karą, ale i tak będzie zbawiony w Dzień Pański. Jest to no, fałszywa nauka, z gruntu fałszywa i diabelska. Ona nie odzwierciedla nauki Słowa Bożego. Ta śmierć, o której tu mowa, to śmierć wieczna. Jeśli nie będziemy uśmiercać uczynków ciała w naszym życiu, to pójdziemy na zatracenie. Biblia nie głosi nauki raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Tego nie ma. Tylko w Duchu Świętym i w Chrystusie jest pewność zbawienia. Poza nimi nie ma. Jeżeli ktoś zasmuca Ducha Świętego notorycznie, gasi go w swoim życiu, jeżeli ktoś sprzeciwia się temu Duchowi, a także po prostu z Chrystusa wyrzuca ze swego życia i coś innego na to miejsce wchodzi, jakiś grzech, nie ma żadnej pewności zbawienia, żadnego pokoju z Bogiem. Ale przejdźmy dalej. Kiedy uśmiercamy uczynki ciała duchem, to będziemy żyli wiecznie, na zawsze z Bogiem. Bo pamiętajmy, że prawe życie nie jest celem samym w sobie. Prawe życie ma nas prowadzić do świętego Boga, żebyśmy się nadawali do wiecznej społeczności z Nim. On chce mieć prawy lud. On chce mieć czyste dzieci. I dlatego nas oczyszcza. Ani odpuszczenie grzechów, ani nawet prawe życie nie jest celem samym w sobie. Celem jest stanie się podobnym do Boga i ostateczne zjednoczenie z Nim. Także do tego Bóg nas prowadzi, abyśmy stali się podobnymi do Boga, aby podobieństwo do Boga na nowo zostało w nas odbudowane. Przejdźmy jeszcze dalej, drodzy. Czytamy dalej od 14 wersetu. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. I tu jest piękna myśl, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Drodzy, to jest takie świadectwo Ducha Świętego w naszym życiu, że nas Duch Boży prowadzi. I to niesamowicie buduje to prowadzenie Ducha. Duch Święty prowadzi w służbie chrześcijańskiej, w ewangelizacji. Duch Święty prowadzi nas w różnych sferach. Bóg chce być blisko nas i chce o nas się zatroszczyć. Potrzebujemy prowadzenia Ducha Bożego. Chciałbym tu podać takich kilka przykładów z mojego życia, gdzie Duch Boży mnie prowadził, które mnie niesamowicie budują. Pewnego razu była taka sytuacja, że miałem parę żyjącą bez ślubu zainteresowaną Ewangelią. I urwał mi się z nimi kontakt. Nie wiedziałem, jak ten kontakt odzyskać. Po prostu niedaleko ode mnie mieszkali, ale nie było z nimi kontaktu. No i modliłem się o Boże prowadzenie. Szedłem ulicą Słowackiego, która była ulicą prowadzącą do mojego mieszkania w Toruniu. Ale tak mi Duch Boży powiedział, że mam zejść, iść okrężną drogą, inną drogą, ulicą Mickiewicza, równoległą do tej Słowackiego. Chociaż było to nielogiczne, bo po co mam iść inną ulicą, skoro zmierzam do domu? Ledwo wyszedłem na tą ulicę, spotkałem tych ludzi, z którymi nie mogłem jakoś odnowić kontaktu. Po prostu Bóg tak pokierował tą moją służbą i mogłem dalej im służyć. Innym razem powiem wam taką sytuację. Jak zwykle chciałem jechać co roku z moim zborem na wczasy z Biblią, ale tylko kiedy się zapisałem, od razu czułem sprzeciw. Taki wewnętrzny duchowy sprzeciw. Właśnie to było z Ducha Świętego, żeby tam nie jechać. Wypisałem się z tych czasów. Organizatorzy byli niezadowoleni. Ale dowiedziałem się, że zbór zielonoświątkowy w Toruniu organizuje wczas. I Duch Święty dał mi przekonanie, że mam tam pojechać. Pojechałem tam i powiem wam, no to był ze wszechmiar błogosławiony czas. W tym pierwszym miejscu nie było dobrze, potem się dowiedziałem. Były problemy z umiejscowieniem wszystkich na kwaterach. Coś było źle zorganizowane, a poza tym była inna jakaś okoliczność, która była niezbyt dobra dla mnie. A w tym drugim miejscu tak. Poznałem brata, który pracował w misji wśród trędowatych w Nepalu. On był głównym mówcą, brat Ron Roberts. I mogłem tłumaczyć jego wykłady z angielskiego. Był to błogosławiony czas, że tego człowieka wspaniałego poznałem. Też był starszy brat. Przeżyliśmy jeszcze inną wspaniałą rzecz, jak cudowne uzdrowienie. Pewien brat z miejscowego zboru baptystów w Lwówku Śląskim to się działo, trafił do szpitala. Powiedziano mu, że wyjdzie na wózku, bo jest sparaliżowany. I my się modliliśmy, inni się modlili. Na drugi dzień wyszedł o własnych nogach. Także chwała Bogu za to. Poznałem poza tym to miejsce na tych czasach z Biblią i rok później pojechałem tam z moimi przyjaciółmi, byłymi świadkami Jehowy, którzy krótko wyszli z organizacji i potrzebowali zbudowania, potrzebowali odświeżenia i wziąłem ich w tamto miejsce. Także samo dobro wypłynęło z tego, że poddałem się Duchowi Bożemu, że nie kombinowałem po swojemu, tylko czułem Boże świadectwo we mnie z Ducha Świętego, że tu masz jechać, a tu nie masz jechać. I bądźmy wrażliwi na takie Boże prowadzenie. Podam z dawniejszej mojej przeszłości też ciekawe doświadczenie z Duchem Świętym. Jechałem autobusem do, wydawało mi się, przyjaciół czy dobrych znajomych. Po latach się okazało, że był tajnym współpracownikiem ten człowiek. Z IPN-u dostałem informację taką. Także dzięki Bogu, że nie doszło do tego spotkania. Więc jechałem odwiedzić pewne małżeństwo. I jeszcze posilałem się w duchu Słowem Bożym w drodze i szczególnie mi werset z listu Piotra pierwszego tak bardzo był bliski, sobie go utrwalałem w tej drodze. Tam była taka myśl, że połóżcie całą waszą nadzieję w łasce, która jest wam dana w objawieniu Jezusa Chrystusa. Posilałem się tym Słowem Bożym. Dzwonię domofonem do tych ludzi, nikogo nie ma. Mówię, co teraz? Umówili się, nie ma ich. Wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych. Nie wiedziałem, co robić. Ale Duch Boży przemówił do mnie i powiedział, odwiedź i tu konkretnie imiona tych osób. Poszedłem do tych osób, do matki z córką. Córka strasznie przygnębiona. Wyciągnąłem Biblię, zacząłem czytać, zacząłem zachęcać, zacząłem podnosić na duchu, jak tylko umiałem. Psalmy, inne myśli, takie pocieszające. Dłuższy czas ta rozmowa trwała. Na koniec dziewczyna się uśmiechała, młoda kobieta, i była radosna. Słowo Boże ją podniosło. A jej matka powiedziała mi, Bóg ciebie tu przysłał. Widzicie, co się dzieje, jak dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Bóg potrzebuje pracowników, Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą pomagać innym. Dajmy się prowadzić Duchowi Bożemu. Nie pozwólmy, żeby głupstwa, jakaś cielesność zasmucały Ducha Świętego w naszym życiu. Wszyscy lubimy na przykład może i dobrze zjeść, ale obżarstwo też może gasić Ducha Świętego, zasmucać Ducha Świętego. Wiele nawyków może zasmucać Ducha Świętego i Duch Boży ma problem wtedy posługiwać się nami, działać w naszym życiu. I wtedy nie jesteśmy do dyspozycji Jego, bo my nawet jesteśmy tak stłumieni naszymi złymi nawykami, naszymi upodobaniami, że do nas ten głos nie dociera. I tu jest dramat, że wielu chrześcijan zostało zdemobilizowanych przez diabła. Mieli być w armii Chrystusa, mieli być narzędziami Bożymi, miałby ich Duch Boży prowadzić, a po prostu dali się przytłoczyć światowymi nawykami. I Ducha Bożego nie słyszą. I tu jest problem. A jak Duch Boży przemawia? Chociażby tak, zobaczmy. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, czyli Duch Święty jest duchem wolności. Nie wolności w tym świecie, rób ta, co chce ta, tak? Jerzy Owsiak, a wcześniej Aleister Crowley, satanista, mówił, rób co chcesz. Oto całe prawo. I potem Owsiak to podchwycił. Nie na tym polega wolność. Wolność polega na tym, że właśnie robimy to, co się Bogu podoba. To jest prawdziwa wolność. Czynienie woli Ojca. Chrystus był najbardziej wolnym człowiekiem na tej ziemi, a powiedział, że moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. To jest wolność. I chodzenie w prawdzie, bo poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I właśnie, jeśli chodzi o Ducha Bożego, czytamy dalej, że nie musimy się bać. ale otrzymaliśmy Ducha Usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Zobaczmy, w Duchu Świętym Bóg, który jest Abbą, czyli takim ojczulkiem dla Jezusa, takim drogim ojcem dla Jezusa, staje się przez adopcję, przez usynowienie takim drogim, kochanym, bliskim ojcem dla nas. To jest cudowny dar. To jest wielkie wyróżnienie. Chrystus w ogrodzie Getsemane wołał Abba, Ojcze. I Ducha Bożego otrzymujemy od Chrystusa, w którym też mamy prawo tak się zwracać do Ojca. Pan Jezus zwracał się, bo Jego Ojciec jest Jego Ojcem naturalnym, bo Jezus jest zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, od wieczności jest Synem Bożym. Natomiast my przez adopcję, przez usynowienie stajemy się dziećmi Bożymi. I ten Duch Święty zaświadcza w naszym duchu, w tej naszej niematerialnej cząstce, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I skoro dziećmi, to i dziedzicami, współdziedzicami z Chrystusem. Mamy odziedziczyć nowe niebo i nową ziemię. Mamy odziedziczyć królestwo wraz z Chrystusem. My nie zdajemy sobie sprawy, do jak wielkiego zaszczytu zostaliśmy powołani. Jak wielkie rzeczy nas czekają. Z tym, że musimy ponieść cenę. Mamy cierpieć wraz z Nim. Przed chwałą idzie cierpienie. Przez ciernie do gwiazd, jak ktoś kiedyś powiedział. Musimy swoje wycierpieć, ale Duch Boży i w tym nam pomoże. I cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. I jeśli cierpiąc, czasami nie wiemy, o co się modlić, to jeszcze zobaczmy 26 i 27 werset. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Czasami nie mamy jasności, o co się modlić. Czasami nie wiemy, jaka jest wola Boża, jak to będzie. Przyszłość nas niepokoi, nie wiemy, co zrobić. Módlmy się zawsze, jeśli jest taka wola Twoja, Ojcze. Ale zostawmy to Duchowi Świętemu, żeby się za nas wstawiał. On się wstawia i on się modli zgodnie z wolą Boga Ojca. Bo on doskonale zna Ojca. Bo jest jedną z osób trójjedynego Boga, Duch Święty. Oni się znają. Te trzy osoby boskie się znają. I po prostu Duch Święty przenika wszystko, nawet głębokości Boże, jak mówi pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Także Duch Boży zna Boga i modli się zgodnie z tym. Nawet jak my nie potrafimy się pomodlić, to Duch Święty się modli zgodnie z tym. I chrześcijanie z kręgów zielonoświątkowych, a także charyzmatycznych wierzą też, że modlitwa językami w komorze swojej, w pokoju, może wyrażać przez Ducha prośby, których my nie potrafimy wyrazić słowami. Także Duch Boży w nas może się modlić o coś, czego my nie rozumiemy, czego my nie wiemy, co jest tak naprawdę potrzebne. Jakby nie było, ten fragment, który wybiórczo przeczytaliśmy, pokazuje nam cząstkę, to jest kropla w morzu. Ile Duch Święty dla nas robi? Duch Święty utrwala nas w Chrystusie, pomaga nam uniknąć potępienia, daje nam skuteczne, dobre życie chrześcijańskie, zainteresowanie duchowymi rzeczami, daje nam świadomość, że należymy do Boga i możemy do Ojca zwracać się jako do Abba, jako drogiego lub ojczulka, do drogiego Ojca. Pomaga nam pokonywać słabości naszego ciała, prowadzi nas do chwały z Chrystusem i co więcej, będzie miał udział w naszym zmartwychwstaniu. A kiedy nie wiemy, o co się modlić, wspomaga nas w modlitwie. Drodzy, powiedziałem tylko cząstkę pracy Ducha Świętego. Dzisiaj wspominamy Go, jest szczególny dzień, ale Duch Święty działa na wiele sposobów. Pamiętajmy, że jest to osoba boska, która posiada niezwykłą moc, która w pełni godnie zastępuje Chrystusa tutaj na ziemi. On nie jest pocieszycielem odmiennego rodzaju. On jest pocieszycielem tego samego rodzaju, co Jezus Chrystus. Dlatego niech Duch Boży w większej mierze działa na nasze życie. Niech będziemy bardziej Jego narzędziami. Niech się nami posługuje. Niech owoc Ducha Świętego będzie widoczny w naszych relacjach, w rodzinie, z sąsiadami, w kościele, w zborze. I dajmy się też prowadzić Duchowi Bożemu na co dzień i także w służbie. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim i teraz i na zawsze. Amen.